95.1. Żużel w Radiu Free.
No to możemy już oficjalnie powiedzieć dobry wieczór. Witamy serdecznie tych wszystkich, którzy są razem z nami na YouTubie. Tam też jesteśmy. Dajcie suba, kliknijcie w dzwonek, bądźcie razem z nami. Do tego witamy tych, którzy są na 899. Poniedziałek, mroźno za oknem, minus 4, ale u nas gorąco w sercach, bo my rozpoczynamy nasze dywagacje o żużlu. A witają Roman, Michał po drugiej stronie.
Dobry wieczór.
Jestem ja, Chylu, jest Gosia, jest Kawu, czyli jesteśmy w pełnym komplecie. Jest nasz dzisiejszy gość, Mruwa.
Taki gość jak nie gość.
No taki dawno mnie nie było.
Możesz czuć się jak u siebie, tak
bliżej mikrofonu, powiedział. Marcinku, tylko.
Tak. Dawno mnie nie było.
A w ogóle włączony mikrofon?
No, a czekaj. A czego mu daliście trójkę, miał mieć...
A ja nie wiem. Ty ustawiałeś tam sprzęt.
Oj, koledzy.
A ona...
Teraz powiedz tak. Coś.
Witam serdecznie. Dawno mnie nie było.
Ale tutaj nam piszą, że nie ma dźwięku ani obrazu na YouTubie. Co się dzieje?
Nie, obraz jest.
Obraz jest. Ja
jest już
obraz...
okej.
Okay. No, no, okay. No to już
okej. Po prostu jest mróz i fale w internecie lecą trochę wolniej, więc trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Dobrze. Marcinku drogi, jak w twoich oczach wyglądał ten dziwny sezon? Zacznijmy od początku, kiedy dowiedziałeś, tak jak my, że jest cała pandemia, że sezon może być, może go nie być, że sezon będzie bez publiczności. No ty jako osoba funkcyjna raczej o to nie mogłeś się obawiać, że meczu nie zobaczysz.
Najpierw chciałbym złożyć kondolencje całej rodzinie pana Stefana Kępy, bo zmarł w tamtym tygodniu zawodnik, który był wychowankiem Lublina, później jeździł w Rzeszowie w pierwszej drużynie LPŻ Lublin. Składamy serdeczne kondolencje, składamy. Również całej rodzinie pana Zenka Plecha, bo odszedł również tak. Zenek Plech, niesamowity żużlowiec, dwa medale w indywidualnych mistrzostwach świata, w drużynówce i w parach. No ten tydzień był naprawdę
czarny
tydzień. I Diego Maradona też, mój wielki idol. Również zmarł. A co do twojego pytania...
Poczekaj, bo jedna z dziennikarek określiła pana Zenona takim Maradoną Speedwaya trochę.
Tak, właśnie. Ta śmierć Maradony przyćmiła trochę w Polsce też śmierć pana Zenka Plecha, że bardziej było to w mediach i wszędzie pokazane jednak o Maradonie niż o Zenku. A Zenek był naprawdę zasłużonym polskim żużlowcem. Jeździł i w Gdańsku, jeździł i w Gorzowie. Tam to troszkę inaczej było, ale w mediach społecznościowych moim zdaniem było troszkę za mało przyćmiona była ta właśnie śmierć przez to, że Diego Maradona też wtedy umarł.
Smutny tydzień, smutne te dwa tygodnie i przed nami też smutny okres, bo bez żużla.
No bez żużla.
Czekamy na to, aż będzie nowy rok, aż przyjdzie wiosna, czekamy też, aż minie pandemia i to wszystko wróci do normy. Wróćmy teraz do początku. Sezon jest, sezon nie wiadomo czy ruszy. Sezon rusza z opóźnieniem. Nie wiadomo, co z pierwszą, drugą ligą. Nie wiadomo, co z naszą ligą. Na szczęście pierwszy mecz mieliśmy już z publicznością, ale ten wyjazdowy we Wrocławiu był przy pustych trybunach. Jak ty na to zareagowałeś? No bo nie oszukujmy się, jesteś osobą funkcyjną. Jesteś kierownikiem startu, więc co by się nie działo, i tak jesteś na meczu.
Tak, ale wiesz, zawody bez publiczności, no to tak jak trening, prawda? No ale musieliśmy być zmobilizowani i tak. Mieliśmy różne spotkania. To wyglądało tak, że nie wszyscy wchodzili do parku maszyn. Wszyscy musieliśmy mieć rękawiczki, maseczki. Oddzielnymi wejściami każdy wchodził, tak żeby jak najmniejszy kontakt był ze sobą. Było to naprawdę takie bardzo dziwne, niespotykane. Dla nas to nowe. Nikt wcześniej takich zawodów nie miał. Nie wiedział, jak to będzie wyglądało. Widziałeś. 50%. Później coraz mniej tych ludzi. A są tacy zawodnicy...
Znaczy inaczej, najpierw było 25%, tak, potem 50%, tak. Ale i tak to było mało.
Było widać, że to nie jest tak. Było czuć atmosferę na naszym stadionie, że jest mniejsza niż dotychczas, ale fajnie, że był podniebny sektor. To tam chłopaki i dziewczyny robili dobrą robotę, bo było fajnie. Było to widać, że jednak jest zapotrzebowanie na to, że musimy mieć też nowy stadion w niedalekiej przyszłości, że się nie mieścimy.
Żałowałeś trochę, że nie możesz być tam z nimi na górze, tylko przy taśmie?
Ale ja byłem raz na chwilę, wszedłem sobie
na
jeden raz, żebym zobaczyć.
Mruwa, ty jesteś tyle lat w tym lubelskim żużlu. Pamiętasz czas, jak na mecze chodziło po 500 osób?
Pamiętam. Na 300 nawet na tym chyba ligowym meczu było.
Możliwe. Jak w ogóle przypomniałeś sobie te stare czasy, smutne czasy dla lubelskiego żużla w momencie, jak było tak mało ludzi na trybunach?
Tak, kiedyś pamiętam, Jurek Mordel mi powiedział, że Rowa, jakby nawet był speed rower, to i tak ty byś chodził i ja bym tam był, prawda? Więc ja
no,
widziałem...
kluby się zmieniają, prezesi się zmieniają, ale Mrówa pod taśmą zawsze jest.
Słuchaj, był rzeczywiście, ja pamiętam, to był albo ze Śląskiem Świętochłowicy, albo z Wandą Kraków, był taki mecz, że czasami na MDMP było więcej ludzi. Już był taki niski poziom i takie małe zainteresowanie żużlem, że naprawdę nie pamiętam takich zawodów. I tutaj jak były zawody, gdzie chwała naszym wszystkim działaczom i ludziom, którzy zorganizowali Speedway of Nation i się nie odbyły w terminie i były te zawody takiej rangi, bo to chyba była impreza najwyższej rangi w historii miasta, bo to był finał drużynowych mistrzostw świata.
Mistrzostwo świata się odbyły w Lublinie.
Słuchaj, i było pusto na trybunach. No to powiem ci, byłem w lekkim szoku, ale nie wiem, czy zauważyliście, te zawody były w tak piorunującym tempie.
1,5 godziny, 14 biegów.
No chyba nawet szybciej to było, bo zawodnicy jeszcze jak przekroczyli linię mety...
Jeszcze nie zjechali.
Nie zjechali, a już następni podjeżdżali. Tak. Słuchaj, było zimno, ja byłem taki mokry na tych zawodach, że szok.
Bo odnośnie tych jeszcze kibiców, to daleko nie trzeba szukać, przecież w 2014 roku w pierwszej lidze już tak było, że było po 300 osób, chociażby na meczu z Lokomotywem, gdy już było,
tak,
pewne,
jak już było pewne, że spadamy.
Że spadniemy do drugiej ligi, to, tak. Już, to już wtedy było po
200. Tak, ja wiem, już na starcie stałem wtedy, tak. I pamiętam, że i gwizdy były i wszystko. No tak, taki jest sport, raz się jest na górze, raz się jest na dole, spadamy, że spadamy z hukiem, tak, tak, to wtedy było.
Nie wiem, czy jest jeszcze, na pewno jest kilka osób, sam znam jedną, która jest podobnym psycholem, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, fanatykiem żużla. Bo nie ukrywajmy, jesteś uzależniony od Speedwaya, żyjesz tym, masz w domu małe muzeum.
Na urlopie nie byłem w tym roku ze względu na ligę.
Właśnie, masz w domu małe muzeum, chyba tylko w toalecie nie ma pamiątek.
Trzeba, znaczy, wiem.
Jeszcze nie ma.
No jeszcze nie ma. Byłem, widziałem, nie było.
Ja nie pamiętam.
Wszędzie masz coś z żużlem związanego. Jak sobie poradziłeś w tym sezonie? No bo dla ciebie to był też szok, bo ty tym żyjesz i ty po zawodach łaziłeś po parku maszyn, gadałeś z zawodnikami, z działaczami, znasz ich zresztą od dawien dawna. No a teraz niestety to wszystko było ukrócone. Jak się sobie z tym poradziłeś?
Bardzo często miałem rozładowany telefon, wiesz, bo jednak na telefonie dużo rzeczy się załatwiało czy rozmawiało. Nie mam Facebooka, bo to akurat ta forma przekazywania informacji mnie nie interesuje, ale naprawdę na telefonie bardzo dużo siedziałem i tym zastąpiliśmy.
A nie było ci szkoda, że przyjeżdżają ci zawodnicy, a ty nie możesz do nich podejść, piątki z nimi przybić?
Fotka. Nie, no jak zawodnicy chodzili jeszcze po obchodzie, to tam jakieś słówko z bezpiecznej odległości się zawsze z kimś tam zamieniło.
Z jakimi zawodnikami z tych nowych zawodników, którzy przyszli do motoru na sezon 2020, miałeś jakiś lepszy kontakt?
Z Kubą Jamrogiem.
O, proszę.
Tak, bardzo fajny facet. Też zakręcony pozytywnie, jeśli chodzi o żużel.
Ale żałujesz, że odchodzi z klubu?
Słuchaj, taki jest sport. Ja tyle lat jestem w lubelskim klubie. To jakbym miał każdego zawodnika żałować, to bym siedział tylko i płakał, bo tutaj tylu zawodników się przewinęło przez nasz klub, że których naprawdę fajnych zawodników, którzy też odeszli. Ale taki jest sport. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą.
Dobra, to inaczej skonstruuję moje pytanie. Patrząc na to, co się działo po sezonie, masz dobry kontakt z Pawłem Miesiącem, sam powiedziałeś teraz, że z Kubą Jamrogiem również...
Z Wiktorem Trofimowem.
Bardziej chodzi mi o tych dwóch polskich seniorów. Jak z biegiem tego czasu oceniasz decyzję odnośnie zmiany tych zawodników co drugi mecz?
No i to nie zawsze co drugi mecz było też.
No, powiedzmy, że umownie co drugi mecz.
Całe szczęście nie miałem, nie zależało to ode mnie i nie musiałem takich ciężkich decyzji podejmować. Od tego był trener i menadżer, to było... I oni to widzieli. Ja byłem też na treningach, widziałem, jak zawodnicy jeździli. No tak musiało być, no jeden zawsze nie mógł, było za dużo zawodników, a za mało miejsca w składzie, prawda, ale to...
I to też, jeżeli mówimy o Kubie, o Pawle, to też był równy poziom zawodników.
Tak.
Ci sami zawodnicy.
Ale chyba oni mniej więcej tyle samo spotkań pojechali,
no,
prawda?
No, równo po 7 pojechali.
Tak. Więc ale tak decydował trener, tak decydował menadżer. Tak musiało być. A czy było to trafne, czy nietrafne, no to tor zweryfikował, w jakich meczach kto ile punktów zrobił, ale to nie można mieć też pretensji, bo nie wiadomo, jakby wtedy inny zawodnik pojechał w danym meczu, prawda? Jakby zrobili inną zmianę, czy pojechał w tym meczu Kuba, a powinien jechać Paweł.
A jak ogólnie oceniasz ten cały sezon, który był ten 2020 pod kątem występów Motoru Lublin?
Ten sezon to w ogóle był cały dziwny, jeśli chodzi o wyniki, bo kto się spodziewał, że Zielona Góra przegra tyle u siebie, prawda?
Z Częstochową.
Z Częstochową, a my jedziemy do Częstochowy, my wygrywamy. Przyjeżdża Częstochowa do nas, ale to był... Ja mówiłem, że to będzie kluczowy mecz z Włókniarzem.
Tak samo twierdziłem.
I tego,
ale
tego
powiem wam,
brakowało?
Była Częstochowa... Tak, była wtedy spasowana, wtedy spadł deszcz w Lublinie. Powiem wam, znaczy, naprawdę, nie byli do złapania. Była tak mocna wtedy Częstochowa, że ten mecz...
A to nie jest też trochę tak, że oni byli mało tego, że spasowani...
Ale Częstochowa to... lepiej jeździła na wyjazdach w tym sezonie.
Zmotywowani byli bardzo, bo oni jechali o życie. My jechaliśmy, no mecz wygrać trzeba było,
tak.
Ale w perspektywie czasu nie wiedzieliśmy, że on tak, aż tak bardzo zaważy na tym
ale
wszystkim.
Ale wszyscy wiedzą, że po prostu... Trzeba było wygrać w Grudziądzu i by nie było problemu. Chociaż i tak się fajnie to wszystko poukładało, że do ostatniego biegu mieliśmy emocje. Zobaczcie, jak to jest. Odkąd powstał klub, emocje były w drugiej lidze. W pierwszej lidze tak samo z Rybnikiem do ostatniego biegu. Mhm. Tutaj jeździmy pierwszy sezon w Ekstralidze. Wszyscy na nas wieszają psy, że my nie wygramy żadnego meczu. My się utrzymujemy bez baraży. Jest kolejny sezon. Jedziemy do ostatniego biegu i decyduje, czy jedziemy w playoffach, czy nie. Więc scenariusz na film bardzo fajny się powstaje.
No tak.
A czego
zobaczymy, jak będzie w tym sezonie.
Czego zabrakło, trzeba było wygrać z Dudkiem w ostatnim biegu.
A twoim zdaniem, ten, wracając do meczów z Częstochową, to nie było też takiego efektu, że no, akurat na ten mecz nowy trener się pojawił. Odszedł Marek Cieślak, przyszedł Piotr Siderski. To nie było tak, że nowa krew, nowe ułożenie par?
Nie, no. Myślę, że nie tutaj.
A nie uważasz, że efekt miotły trochę zadziałał? Że chłopaki byli podrażnieni, bo dostali walkover? Wiedzieli,
to
że
na pewno, bo
że
wiadomo, że jak ma się nerwa takiego sportowego, czasami jest to potrzebne. To i tutaj było to widać.
Nie ma prezesa w parku maszyn, nie ma trenera, czyli dwóch osób, które się kłócą i robią sobie w mediach, ile się odbija na zawodnikach. I oni przyjechali z czystą głową, zmotywowani kompletnie.
I pokazali wszystkim.
Ja mówiłem przed tamtym meczem, że albo nam się ładnie ten mecz ułoży Częstochową, albo nie pojedziemy nic, bo przyjadą tak zmotywowani, że nam nie dadzą pojechać.
No i przyjechali zmotywowani.
No ja mogłeś tak nie mówić, może by wygrali.
No minęło. Czy ty miałeś okazję pojechać na wyjazd? No bo wiadomo, że mecz domowy, jesteś pod taśmą, kręci się wokół ciebie wszystko. Byłeś gdzieś na wyjeździe?
Pierwszy raz w życiu, w historii Żużla, gdzie jestem tyle lat, nie byłem na żadnym meczu wyjazdowym w tym roku.
A dlaczego? Grand Prix na turnieje?
A nie, ja mówię o mojej drużynie ligowej.
Tak, mówię o Grand Prix.
Tak się złożyło, bo piątkowe mecze, później praca, dziecko, wiesz, nie miałem po prostu czasu, a i tak obostrzenia były takie, że musiałbym kombinować, żeby wejść do parku maszyn, a na trybunach to było różnie i nie byłem w pierwszy raz w życiu, jeśli chodzi o jakiś sezon, czy nie byłem na meczu wyjazdowym mojej drużyny, ale wszystkie oglądałem oczywiście.
A tutaj turnieje?
A nie, no to byłem, tak. Na tutaj meczu ligowym mówię, że nie byłem.
Mówimy o wyjazdach, a ja dostałem pytanie od naszego słuchacza Najta, do ciebie, Mruwa. Czy podjąłbyś się pracy taśmowego w innym klubie niż Motor Lublin?
A to już o tym rozmawialiśmy.
A dlaczego miałbym tam podjąć? Ja już przypomnę, że ja stałem na starcie już w innych klubach.
Tak, podczas Polish Speedway Battle.
Nie tylko, bo jeszcze jak była reprezentacja Polski, jak jeździła, to stałem na innych stadionach. Tylko, że dlaczego miałbym tam stać, skoro w Lublinie jeszcze jestem?
Jeszcze. To bardziej chyba chodzi o to, co kiedyś rozmawialiśmy, żeby bardziej kierownik startu był niezależny.
Tak.
I żeby w każdym mieście, żeby był tak jak komisarz toru, żeby było kilku kierowników startu, jeździli po prostu.
No. Może bardziej o to chodziło.
A ty miałeś w ogóle swojego takiego zastępcę, bo wiadomo, że jest COVID, tak? Że panuje, że mogłeś dostać wynik pozytywny, wtedy byś był uziemiony na spotkania. Miałeś osobę, która stała z twoimi plecami i była gotowa wejść.
Mój pomocnik musi mieć uprawnienia, bo takie są wymogi. Więc jeśli coś by tam rozbalał mnie na przykład brzuch i musiałbym zejść, no to on ma uprawnienia.
I nie trzeba czekać na ciebie wtedy.
Tak, doświadczenie nabywa w zawodach juniorskich. I jest jeszcze zmiennik Arek Węgrzyn, tylko że Arkowi tam nie poszło w jednych zawodach.
Powinęła się noga.
Tak, w tym sezonie, ale miejmy nadzieję, że się wszystko dobrze skończy.
Zajmijmy trochę się tym, co dzieje się teraz wokół Speedwaya, czyli po tym okienku transferowym. My już mówiliśmy swoje i za, i przeciw, zaskoczenia, rozczarowania. Ty pewnie też na bieżąco śledziłeś. Na razie zostawmy motor, to na deser. Jakbyś tak miał powiedzieć swoje zaskoczenie albo rozczarowanie tego okienka transferowego. Co cię zaskoczyło? Przyjście kogo do kogo? Odejście?
Nie, no myślę, że tutaj jeśli chodzi o hit transferowy, to jednakże Wrocław sobie zawinął z Grudziądza Łagutę, prawda? Stracił chwilowo Drabika. Mhm. Tam nie mają za bardzo juniora teraz.
No tak.
mają dwóch Polaków, bo tylko Czugunow i
Janowski,
ale Wufinden do tego i Łaguta, to siła jest.
Trochę i grają chyba z ogniem, mając tylko dwóch Polaków, nie zaryzykowali.
No to wtedy będzie junior, jakiegoś juniora będą musieli stawiać do składu.
No,
nie ma.
Ale wiesz, kogo mają na juniorce, jest Liszka i dwóch cudzytków.
Czyli dla ciebie bardziej Artiom Łaguta we Wrocławiu niż Jason Doyle w Lesznie.
No, Doyle to jest, wiesz, chimeryczny bardziej zawodnik, a jednak Łaguta nie zaliczał takich wpadek jak Doyle w tym roku, prawda?
No zdecydowanie, chociażby mecz z nami w Częstochowie.
Właśnie.
Chociaż powiem wam, że jestem bardzo mocno ciekaw, jak Artiom Łaguta będzie się prezentować na innym domowym torze niż ten grudziądzki. Bo wiemy doskonale o tym, że Artiom Łaguta tak naprawdę na każdym torze osiągał niesamowite wyniki w tym sezonie i w sumie w poprzednich sezonach też. Ale zastanawiam się, jak na niego wpłynie taka zmiana otoczenia. Bo są zawodnicy, na których to działa motywująco. Mam przykład Mateja Żegara z tamtego sezonu. A są zawodnicy tacy, którzy no jednak tą formę gubią.
Znaczy mi się wydaje, że to nie ma co motywować Artiona, no bo on jednak zawsze był w tej topce. To bardziej chodziło o to, że no ile można iść w klubie, który nie walczy o playoffy nigdy.
Znaczy oficjalnie walczy, ale ktoś, no jak wychodziło,
ktoś
tak
chce te medale tak zdobywać, każdy człowiek chce jeździć o najwyższe laury. Więc to bardziej w tej kontekście bym się poszukiwał tego transferu, a nie, że potrzebowało zmiany, żeby formę odbudować.
Znaczy, mi nawet nie chodziło o odbudowanie formy, tylko po prostu jestem ciekaw, jak będzie się prezentować stale na innym torze domowym, tak?
Ja wam powiem tak. Jeśli chodzi o Łagutę, to na pewno będę spokojny, da sobie radę. Ale zobaczcie przez ten przepis U24, jakie zrobiło się zamieszanie transferowe.
No właściwie przydzieliłeś pytanie trochę.
Bo zamrożone były te transfery, nie było takich hitów jak kiedyś, jak przechodził na przykład Piotr Świst z Gorzowa, odszedł, jak Tomasz Golob z Jackiem Golobem przyszli do Tarnowa. To naprawdę to były takie hity, że się w głowie nie mieści. A dzisiaj sporadycznie coś tam się działo. A po tym przepisie no trochę się to przekręciło tak do góry nogami, jak to się mówi. I ten przepis, jeśli to jest moje osobiste zdanie. Mhm. Jak ty, Chylu, odnosisz się do tego? Ten przepis U24.
Wiesz co, ja podzielam trochę zdania, że za szybko. On jest okej, okay, fajny, ale za szybko. Bo nie, i tak ten sezon...
A wy, chłopak, ja bym chciał wasze zdanie.
Poczekajcie, ten sezon jest i tak, tak porąbany przez tą pandemię. Mało kasy, budżety w miastach się kurczą.
Wpływów z biletów nie ma.
Nie ma wpływów z biletów. Karnety albo zostały, albo zwroty. Jest taka kołomyja, że dokładając do tej układanki, do tej piramidy jeszcze jedną kartę, to się wszystko może rozwalić. Gdyby menadżerowie wiedzieli o tym przepisie troszeczkę wcześniej, albo wiedzieli, że okej, okay, nie w tym sezonie, tylko w następnym, to ich filozofia budowania składu byłaby zupełnie
oczywiście
inna.
Oczywiście, bo w ciągu kilku dni prezesi, działacze musieli coś, tak jakiś alternatywny pomysł za chwilę, bo mieli coś poukładane, prawda? Tak jak u nas miał zostać Zagar.
Tak, Kuba Kępa miał zupełnie inny pomysł na ten skład. Pojawił się przepis,
trzeba było podziękować. Powiem, jakie ja mam zdanie do tego przepisu U24. Jeśli miałbym wybierać, jeśli KSM, a U24...
Żaden.
Nie, ale jeśli byśmy już... byłoby głosowanie, to na pewno byłbym za tym przepisem U24. To na pewno, bo KSM to jest, powiem ci, takie ograniczenie, że ja byłem wiele razy w klubie i widziałem, jak się budowało skład, jak był KSM i się płaciło naprawdę zawodnikowi za cyferki, które pasują do składu, a nie za umiejętności. To na pewno. Ale jeśli chodzi o teraz ten przepis w naszej polskiej ekstralidze, to jest najlepsza żużlowa liga na świecie, prawda? Mhm.
Ten tak się mianują.
Ten przepis jak najbardziej, ale pierwsza i druga liga. Bo ekstraligę to i tak osłabiają juniorzy. Mamy słabych, coraz gorszych juniorów.
Coraz
mamy,
gorzej jest, tak.
I nie ma takich klasowych juniorów, więc oni już osłabiają naszą ligę. A zawodnik U24, no nie ma aż takich fajterów, żeby całą ligę obdzielić takimi fajnymi kozakami, że będą jeździli. Bo jest kilka nazwisk tylko. I to oni też będą obniżali poziom ligi.
To ja może jeszcze się wypowiem na temat tego przepisu. Na pewno jest jeden podstawowy plus tego całego przepisu. W końcu pozmieniały się składy drużyn i zaczęły być jakieś ciekawe ruchy na rynku transferowym i uważam, że dla kibica jest to bardzo fajne, że te składy mimo wszystko jakoś tam się rotują, ale największym minusem jest to, że Polak U24 nie wlicza się do składu. Tak jest moje zdanie.
No i też gdyby tego tydzień przed okienkiem nie ogłosili, to byłoby inaczej, wiadomo, to o czym już mówiliście. No bo jak wiemy, no to nie jest tajemnicą, że prezesi rozmawiają, bo mogą rozmawiać dużo wcześniej z zawodnikami, tak? Bo według regulaminu można rozmawiać od ostatniego meczu ligowego zawodnika. a podpisałeś kontrakty dopiero od 1 listopada, więc no, trochę za późno.
Jest, tak wiem.
Ale wiesz, gdyby się wliczał jako Polak, to mogłyby się pojawić takie zdania, że o, pojawia się Kevlar, który ma być za Polaka i możemy na przykład zostawić mocniejszego obcokrajowca.
Ale wtedy, widzisz, wtedy zaraz, bo jeszcze nie wiemy, bo nie ma jeszcze regulaminu. Poczekaj. Bo ja z tego, co się dowiedziałem, że jest taka szansa, że regulamin w tym roku będzie dla Ekstraligi, jeśli chodzi o U24, inny niż dla pierwszej i drugiej.
Chodzi że to, zawodnik U24 będzie musiał wystąpić daną liczbę.
Może tak, tak. Jeszcze nie ma regulaminu, jeszcze nie wchodziłem na główną komisję, jak będzie, to będziemy mądrzejsi, prawda? I o to, jak to będzie skonstruowane, bo nie wiemy, czy ten zawodnik może jechać 2 biegi, 3 biegi, czy za niego może od razu jechać junior, więc...
No bo gdyby, patrząc na to, że zawodnik U24 na przykład musi odjechać 3 biegi, tak przykładowo, tak samo jak junior, no to już uważam, że zmienia się trochę siła co po niektórych drużyn. Bo jeżeli na przykład, tak jak był ostatnio artykuł chyba na Przeglądzie Sportowym pojawił się odnośnie GKM-u...
Krakowiaka. Myślę, że nie, dla mnie to było kontraktowanie takiego zawodnika i mu robienie tam jakiegoś lewego zwolnienia i od razu ZZ-kę, to na pewno nie przejdzie.
Ale... Ten artykuł dla mnie to w ogóle jakieś nieporozumienie.
Oczywiście,
jest.
Że tak. Ja w ogóle, wiesz co, jak zacząłem to czytać, to mówię, kto to napisał?
Ale
ja
nie wierzę w to, co czytam.
Bardziej chodzi mi o to, że jeżeli naprawdę byłby taki przepis, że coś takiego jest możliwe, że można od razu...
I ja myślę, że dlatego ten przepis będzie tak skonstruowany, że będzie musiał ten zawodnik pojechać tam 2 czy 3 biegi.
Dostajemy informację od Knighta, że podobno już jest, że w pierwszej lidze taki zawodnic musi jechać 3 biegi, a w ekstralidze nic nie musi.
No właśnie, jeszcze tego nigdzie nie widziałem.
Gdyby tak było, to dla mnie jest to złe, ponieważ teraz okaże się, że mogą pojawić się tak zwane kewlary, tak? Dokładnie. Jest w składzie, siedzi sobie, ale nie jedzie.
To czyli wychodzi na prezentację, której na pewno za chwilę może nie być jeszcze przez pandemię, więc zawodnik tylko przyjeżdża, przebiera się w kombinezon i sobie siedzi zawody więc w parku maszyn.
Przepis martwy tylko po to, żeby był.
Mamy przykład chociażby Norberta Kościucha w Toruniu.
Tak, wyjeżdżał raz i za chwilę za niego jechał rezerwowy, który przywoził 3-0
ale
i tak dalej.
Zobaczcie,
jeździł.
Ten przepis i tak uderza w kogoś, bo teraz nie
jest... Dla mnie jest to chore, wprowadzenie zawodnika U24, żeby był, żeby się rozwijał i jeździł, a za chwilę może być przepis taki, że on w ogóle nie wyjedzie na tor. To po co ten przepis?
Ale poczekaj, filozofia, że mają dostawać szansę zawodnicy, którzy po wieku juniorskim nie zawsze odnajdują miejsce w składzie, no bo wiadomo, że prezesi budują skład po to, żeby wygrywać mecze, tak? Jak zawodnik, który za wieku juniorskim nie prezentował wielkiej formy, ale gdzieś tam była nadzieja, że on będzie jeździł dobrze i gdyby miał tą spokojną głowę i tą jazdę kontynuował, to może by się rozwinął i poszłoby to dalej. Ten przepis, okej, takim zawodnikom może pomóc, bo nie zamyka im drogi w dalszej karierze, bo jest tak, że junior jest jak żubr chroniony, okres ochrony się kończy, można go odstrzelić. Tutaj ten, jakby troszeczkę ten okres ochrony był wydłużony. Tylko zobaczcie, mi chodzi o to, czy jest Polakiem, czy nie Polakiem, na tym się skupmy. Bo jeżeli nie wlicza się do składu jako Polak U24, no to potrzebujemy jeszcze 2 Polaków. Dostaje po tyłku Matej Żagar. Gdyby było tak, że ten U24 zalicza się jako Polak i mamy Dominika Kuberę, założę się, że nie byłoby Buczkowskiego w składzie Motoru.
Mogłoby tak być.
Zostałby Matej Żagar. Moim zdaniem.
Moim również.
To jest najrozsądniejsze rozwiązanie wtedy.
Dobrze, będzie regulamin, ale wtedy, bo jeszcze nie sprawdzałem.
Wtedy Krzysio Buczkowski wtedy dostał po tyłku i tacy zawodnicy jak on, czyli ci, którzy mają papiery na jazdę, ci, którzy mogą się odbudować i pokazać, że jeszcze to nazwisko coś w żużlu znaczy, to by mieli drogę przekreśloną. Każdy byłby stratny. Takie moje zdanie.
Ja a jak ci się podoba, jeszcze jeden przepis, który wszedł, jak ci się podoba przepis, że może zawodnik, który startuje w Ekstralidze, może jeździć tylko w 2 ligach?
No właśnie o to chciałem się zapytać właśnie, jak ty do tego podchodzisz?
Ale to, czy ktoś wytłumaczył ten przepis, po co on powstał?
Ja się domyślam, po co.
Pandemia?
Nie.
A po co?
Żeby zmęczeni zawodnicy nie byli na polską
tak.
ligę.
Żeby nie było, że jeżdżą 3-4 mecze w tygodniu
tak.
i przejeżdżą w niedzielę czy w piątek i nie mają siły, żeby jeździć.
O to chodzi.
A jeszcze Grand Prix jest, nad załóżmy albo SEC.
No, ja pamiętam czasy, jak Cameron Ward startował w Lublinie i on, jak dobrze pamiętam, chyba w 5 ligach startował, plus miał jeszcze kadrę...
O kim mówisz, bo nie usłyszałem?
Cameron Woodward.
Hans Nielsen też jeździł w kilku ligach, jak
ale
jeździł u nas.
no właśnie Cameron wydaje mi się, że w 5 ligach startował, plus dodatkowo jeszcze jako reprezentant Australii.
No jeszcze Grand Prix na długim torze.
Tak, i wychodziło mu tam 130 imprez rocznie.
No tak, ale no załóżmy, teraz dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład Robert Lambert już ogłosił, że będzie jeździł w Szwecji. Czyli rezygnuje z ligi angielskiej.
Macierzystej ligi.
Z macierzystej
i teraz powiedz mi, i przez nas przepis. Oczywiście, to ale to posłuchaj, jeśli mamy ratować światowy żużel, bo dyscyplina umiera, bo są coraz starsi no tak, zawodnicy, no, to nie może być. To jest przepis, który przekreśla wszystko, bo taki Lambert chciałby sobie jeździć w swojej macierzystej lidze i by sobie jeździł i w Szwecji, i w Polsce. Jest no tak. Okej, trzy ligi jak najbardziej.
Z drugiej strony zobaczcie, że oni zarabiają kasę, ale to nie są piłkarze, to nie jest ta filozofia i to nie są te kwoty i to też nie są te koszty sportu, jak na przykład piłka nożna, gdzie ich wydatki nie przekładają się na zyski czy tam dochody. Jest pandemia. Każdy dostał po tyłku, bo ligi nie jechały. Zawodnicy mają sezon w plecy, kontrakty poucinane. Jechała tak naprawdę w całości polska liga prężnie, no i tam...
No i szwedzka z opóźnieniem pojechała.
Tak, ale coś tam...
Na nowych przepisach.
Tak, nowe przepisy, coś tam próbowali. Dlaczego zamykać teraz drogę zawodnikom i nie pozwalać im się odkuć? Przecież zawodnik, który zarabia, lepiej jeździ, bo ma lepszy sprzęt.
Nie, no nie oszukujmy się, okay? W Szwecji i w Danii się nie zarabia takich pieniędzy, żeby
ale,
się odkuć.
Dobra, ale zawsze to jest też trening. Jazda i trening i wczucie, wczucie, wczucie motocykla.
Poczekaj. Jakie by nie były zawody, to zawsze nie
każdy zastąpił. Jest Lambertem, który będzie jeździł 8 dni w tygodniu, mimo no tak. Że tydzień ma 7.
No, no tak.
Zawodnicy też znają swoje możliwości, swoją logistykę, czy da rady, czy nie da rady. A
pod względem odkucia się formowo, jako na formie, żeby utrzymać, owszem, to jest spoko, ale pod względem finansowym to jest.
Z jednej strony każdy trener i menadżer teraz narzeka, bo zawodnicy się nie rozjeździli, bo nie było sparingu, bo nie było
ale
innych
spotkań.
Ale temu narzekali
za dużo.
A teraz nagle, nie, to chyba jest jednak za dużo. To cholera, albo w te. Bo tak, wiesz, tutaj nie jeżdżą i mają kiepską formę, tu jeżdżą za dużo, bo jest...
Znaczy sparingi jak sparingi, bo sparingi przedsezonowe wydaje mi się, że to jest klucz do złapania odpowiedniej formy.
Tak, a to był sezon, gdzie nie było sparingu.
Gdzie nie było sparingu.
To było widać we Wrocławiu, chociażby u nas.
Dokładnie, ale uważam, że ta zbyt duża liczba imprez no, nie wpływa dobrze na zawodników. Chociażby tak jak tutaj był wymieniany Robert Lambert. Robert miał w 2019 roku.
Oj, on miał chyba najwięcej, koło 120 mi się wydaje.
119, nie wiem dlaczego mi się kojarzy, czy 118? No to rozumiecie, no, tych imprez naprawdę jest bardzo dużo. I to okej, okay, młody organizm szybko się regeneruje, no ale jednak gdzieś ta siła mu odpada z każdym meczem, tak? Czy z każdym zawodem.
I chyba dlatego jest wprowadzony taki przepis, że dwie ligi. No, takie jest moje zdanie, a jak jest naprawdę, to nie dowiemy się.
Czy śledziłeś ogólnie te transfery także na najniższych szczeblach ligowych?
A.
Jak ocenisz w pierwszej lidze, co tam się zadziało w tym roku?
Krosno.
No,
dawaj.
Jeleniewski.
No właśnie.
No, Daniel, bardzo fajnie.
Mi bardziej tutaj chodzi o fakt, że do pierwszej ligi zeszli zawodnicy pierwszy raz.
Chodzi ci o na przykład o Iversena.
I Jepsena Jensena.
O.
Którzy,
Jepsen przez ten przepis, tak. Przez ten przepis podniósł się na pewno poziom pierwszej i drugiej ligi. Ale rozmawiałem tam z różnymi chłopakami i zawodnicy, którzy jeździli w drugiej lidze, byli nastawieni, że będą jeździli w pierwszej lidze, ale przepis niestety taki był, że inni zawodnicy tam podpisali i oni zostają dalej w drugiej lidze.
No i jeżdżą, bo jeżdżą, no bo...
Żeby się ewentualnie móc gdzieś wybić, no bo jak każdy sobie zdaje sprawę...
A jak ci się podoba kontrakt Karola Barana do Rzeszowa?
Nie, ale nie, fajnie, że wraca.
Pewnie, że fajnie.
Piszmy do sobie Tumińskiego, żeby Kevlar robił.
Bardzo, bardzo, ale nie, no bardzo fajnie. No.
Znaczy nie, ja bardzo lubię Karola, tak, ale no... Karol ile, półtora roku jeździł? Dwa lata?
Ale ja, jeśli będzie miał sprzęt, on sobie da radę.
Oczywiście, że
poczekaj.
Tak.
Poczekaj. Myślę, że Seba też by sobie dał radę na torze.
Seba jeździł w Szwecji, nie wiem, tak. Czy widziałeś.
Daleko nie szukać, zobaczcie, że Grzegorz Zęgota nie jeździł dwa lata. Wychodzi z ciężkiej kontuzji.
A w pierwszej lidze
proszę bardzo, ma kontrakt dobry w Polonii Bydgoszcz. Będzie jednym z filarów, który,
no tak.
Który ma tę drużynę poprowadzić do pierwszego miejsca.
No ale takich powrotów to było wiele. Taki,
Knight powiedział, że to może być ryzykowne. My planujemy i chcemy zaprosić Grześka do nas, żeby też zagościł w audycji. Jestem ciekaw, jak on się zmierzy z tymi zdaniami, które są wśród kibiców, że nie będzie ryzykował podczas takich ważnych spotkań i to może przełożyć się na jego skuteczność.
No ale przecież widziałeś, jak skończył sezon?
No, widziałem.
No i tam było ryzyko, czy nie było ryzyko, to jechał. I jechał, pojechał bardzo dobrze.
Jutro towarem jest w Łodzi.
Oczywiście.
Wróćmy na chwilę do Ekstraligi, bo pojawia się kwestia Beniaminka. I nie wiem, czy w przyszłym sezonie możemy otwarcie i mówić, że jest to typowy Beniaminek, bo moim zdaniem to...
On pół składu i tak jeździło.
Nie ma się
tam
jak do...
5 zawodników jeździło, 6 seniorzy.
Moim zdaniem nie ma Beniaminka w przyszłym sezonie, bo Toruń i tak jeździł, tak jak mówicie, cały w PG Ekstralidze.
Wszystkich widzieliśmy w tym roku w Ekstralidze.
I tak naprawdę Toruń miał tylko przerwę jednego sezonu.
I następny przepis, który...
Oddech od
był właśnie na zasadzie tego gościa, że nie był sprecyzowany, że tylko jak zawodnik ma pandemię...
To wiadomo.
Ma COVID, nie jedzie, wtedy możemy korzystać z gościa. A tutaj było tak, mamy gościa, no to
oni,
lepiej jedzie.
Oni sobie zostawiali furtkę, że któryś z zawodników nie dostanie przepustki ze swojej federacji.
Że nie będzie mógł wjechać do Polski.
Tak, że no, kwarantanna czy coś, no to musieli szybko szukać zastępstwa.
Ale to powinno być jakoś w przepisach zapisane, no, żeby nie było...
Niedoprecyzowane.
Powiem ci tak, gdyby nie instytucja tego gościa, to na playoffach byśmy na pewno byli. I medal był na wyciągnięcie ręki.
Gdyby nie instytucja gościa Gorzów, być może nie byłby w Ekstralidze już.
Nie, no.
Myślę, że Rębnik i tak by spadł, ale Gorzów znaczy, na pewno nie byłby
baraże,
w playoffach.
Gdyby byłyby baraże, Gorzów mógłby w nich jechać. Ale właśnie jak zacząłem temat baraże, jak oceniasz, że w przyszłym roku znowu ich nie będzie?
No to znaczy dla siódmej drużyny jest to na pewno jakiś komfort.
No tak.
Bo jadą z czystą głową, zajmujemy siódme miejsce i się utrzymujemy, prawda? Ale druga drużyna z ligi niżej już może być lekko zdenerwowana, jeśli bardzo im będzie zależało, prawda?
Okej.
Okay. Mówiłeś, mogę jeszcze?
Poczekajcie, okay. do tych baraży. Zgodzę się z tobą. Mogą być wkurzeni ci, co mają drugie miejsce, a wiesz, odetchnąć spokojnie ci, co mają siódme miejsce. Tylko zobacz, jakie przerwy są w jeździe na przykład takiej siódmej drużyny.
Tak, bo oni kończą sezon praktycznie w lipcu. Baraże są jakoś koło połowie września.
Oczywiście. Zobacz, że nie wiadomo, jak rozpocznie się ten przyszły sezon. Nie masz pewności, że on się rozpocznie zgodnie z kalendarzem. Bo być może, że znowu poczekamy dłużej, jak w tym sezonie. I chcesz mieć baraże, mało, że drużyna siódma ma przerwę, to jeszcze jeździ w takich warunkach pogodowych, że ja cię przepraszam, ale...
Jak Son w Lublinie.
Ja bym nie dokładał jednego, bo akurat teraz baraże są niepotrzebne w ogóle.
Ale powiem ci, mówisz, że Son w Lublinie. Wiesz, że tam było pracy wykonanej,
ja
żeby te zawody się odbyły, to jest cześć i chwała wszystkim, kto tam byli przy tym.
W tym ty.
No.
Mrówa, powiedziałeś...
Byłem.
Powiedziałeś,
w takim błocie dawno nie stałem.
Powiedziałeś nam przed audycją zakulisowo, że nie wiesz, kto spadnie w tym sezonie z Ekstraligi. A to kto awansuje do Ekstraligi po tym sezonie? Jak uważasz, patrząc na składy pierwszoligowych drużyn, kto ma największe szanse na awans?
Tam też będzie bardzo wyrównanie.
Będzie bardzo
moim
wyrównanie.
Moim zdaniem będzie bardziej ciekawsza pierwszoliga niż Ekstraliga. Bo tam jest 8 równych drużyn.
No, prawie. Uważam, że
na pewno będzie ciekawie, a zobaczymy to. Posłuchaj, to nie możemy powiedzieć, że dzisiaj ta i ta drużyna wygrywa,
znaczy,
bo
tak.
Ja ci powiem 2 lata temu, jak wszyscy mówili, ta i ta drużyna spada, i czytaj Motor Lublin. I...
No tak,
ale patrząc tylko na papierze, na składy drużyn pierwszoligowych, kto ma największe szanse według ciebie na awans?
Ja bym chciał, jedzie Łebek, ja bym chciał, żeby Tarnów.
No właśnie, i znowu wyprzedziłeś moje pytanie, miałem się cię zapytać, jak oceniasz ten ruch transferowy Pawła.
Ja rozmawiałem z Pawłem, miał też parę jeszcze innych ofert z innych klubów, ale tutaj postawił...
Najrozsądniejsza? Twoim zdaniem?
Myślę, że tak.
Tutaj też się dużo mówiło o tym, że mógł do Rzeszowa wrócić.
Tam mówi, że nie chciał.
No, ale a twoim zdaniem to też byłby krok...
No wiesz, z Ekstraligi aż 2 kroki się cofnąć, to nie. A tutaj w pierwszej lidze jednak ta pierwsza liga będzie naprawdę miała wysoki poziom w przyszłym roku. Więc sobie będzie, to też jest wysoko, poprzeczka postawiona.
Poczekajcie, bo pojawiły się zdania, że baraże są potrzebne. Knight napisał, że powinny 2 drużyny spaść, 2 wejść.
No nie, tutaj to akurat teraz przy 10 drużynach to tak, ale nie przy 8.
Poczekajcie, pytanie jest kolejne. Znacie przepisy na wymogi stadionowe dla Ekstraligi?
No, coś tam
znamy,
mniej więcej.
Przechodziliśmy od 2 lat.
No właśnie. Czy jesteście w stanie wskazać 2 drużyny w pierwszej lidze, 3, które... mogą tak o z wejścia pojechać.
Rybnik, Łódź.
Orze Łódź.
No ja bym jeszcze tam może Gniezno.
Ewentualnie może jakoś wilki podciągnąć, ale...
Nie, wilki...
Nie, będą mieli teraz oświetlenie. Mają ładny park maszyn.
Zobaczcie, że to czy baraże, czy nie baraże, czy dwie drużyny, czy nie dwie drużyny, to jest najmniejszy problem. Problemem są przepisy stadionowe, które z roku na rok się zmieniają i są coraz bardziej ostre. W sensie takiej, że lepiej jest drużynom ekstraligowym, bo... No wiadomo, one spełniają, ale pierwszoligowcy mało tego, że muszą
odrabiać
składem, to jeszcze stadionem.
Więc... Chylu, ja ci powiem, kolejny przepis do zmiany.
No to oczywiście.
Bo ja byłem w Teterow na Grand Prix w Niemczech.
No i mówiłeś, na trawce siedziałeś.
Na trawce, na górce siedziałem, nie, tak. Nogi mnie tak bolały, nie mogłem stać, kurczę. Słuchaj, to był piknik.
Tak.
W Świętochłowicach lepszy stadion był. Na Skałce niż w Teterow to, co ja tam zobaczyłem. No. I na takich stadionach Grand Prix może...
A, właśnie, zapomnieliśmy o Bydgoszczy.
Bydgoszcz ma nową no trybunę, 3, więc...
Tak, rzeczywiście zapomnieliśmy.
Okej, ale czy wszystko spełnia? Bo wy patrzycie na trybuny, na pojemność stadionu.
No
tak,
dobrze,
tak,
ale
myślę,
czy nasz
nie?
stadion wszystko spełniał?
A czy Grudziądz wszystko spełnia?
No właśnie. No właśnie, więc...
Nie ma przepisów, którego nie można
podciągnąć. Jest ich też respektowanie, więc...
No dobra, ale te przepisy stadionowe to jest, biorąc pod uwagę pandemię, gdzie na razie nie ma publiczności, więc...
Dopiero gdzieś ostatnio czytałem wywiad z prezydentem Leszna. Chodziło chyba o odwodnienie liniowe na stadionie w Leszno. Tam chyba nadal nie ma.
Nie ma.
A w przyszłym roku już chyba wszystkie kluby muszą mieć.
Ale było coś
albo
tak,
albo za dwa lata. No i prezydent Leszna się wypowiedział, że no jak on ma dać, skoro sam nie ma? I tu się znowu pojawia a propos tych przepisów, że się wymusza na tych klubach wydawanie kolejnych pieniędzy, a często te pieniądze idą z samorządów, prawda, miasta. I...
No, biorąc pod uwagę, że teraz jeszcze na pewno przynajmniej
właśnie,
sezon,
o to, że teraz,
sezon
że
albo
roku.
Dwa mamy, będą ciężkie, oby nie więcej, że...
Może będzie to takie trochę z przymrużeniem oka na niektóre przepisy, może będzie spoglądane... Tak mi się wydaje.
Zobaczymy.
Do 2022 muszą spełnić
odwodnienie linii.
Tak.
My w Lublinie mamy.
Tak. I działa dobrze. I chciałem poruszyć kolejny temat, który jest ostatnio, znaczy ostatnio, dość cały sezon jest dość gorący, a mianowicie sprawa Maxa Drabika. Nie wiem, czy tam się przyglądałeś bardziej tej sprawie, czy po prostu nie śledziłeś się, co możesz się wypowiedzieć na ten temat.
Słuchaj, widziałeś ile było kiedyś, bo w ogóle słyszałeś o jakichś zawieszeniach żużlowców?
Znaczy,
no poza jak, Maxem, ilu
nie
było?
Nie powiem ci 30 lat temu, na przykład Dercy Ward.
Tak, Łaguta.
Łaguta, teraz no, jest jeszcze...
Dudek. Moran.
Dudek. Teraz jest jeszcze jeden Holender, który został też za marihuanę chyba zdyskwalifikowany na 2 lata. W przyszłym roku, w 2021 wraca już chyba.
Loktajew więc... chyba był też za...
Loktajew.
Tak.
Więc no, trochę
widziałem inne. Paru zawodników, naprawdę było zawieszone. Tak, i słuchaj, i... Te kary były szybko rozpatrywane.
Tak.
A u Maxa trochę to trwało i to mu zaszkodziło. No to jest moje zdanie.
Trochę tak, on...
No bo teraz właśnie możemy przeczytać chociażby w sportowych faktach, że no, Polada chce 4 lata zawieszenia dla niego.
To już jest... Słuchaj... on może mieć już po karierze po 4 latach.
Krzyżyk na karierze, tak?
Tak.
Znaczy, zacznijmy od tego, że ja uważam, że Maxim Drabik sam se strzeli w kolano w tej samej sytuacji.
Poczekaj,
daj mi dokończyć, bo ja nie mówię o tym, że okej, przyznał się od razu przy rozmowie z lekarzem, ale nie odbiorę telefonów od Polady. I to był największy problem. Nie wiem, czy wiecie, na jakiej zasadzie są uznawane wlewki jako... No coś zakazanego. Dlaczego są w ogóle zakazane takie ilości wlewek?
Bo można wypłukać niedozwolone środki z
dokładnie.
Organizmu.
Polada, patrząc na to, że Maxim Drabik przestał się do nich odzywać, nie odbierał telefonów.
Polada, nie odpisywał na listy.
Dokładnie. Polada stwierdziła, że Maxim Drabik ma coś za uszami. I to nie chodziło o to, że przyjął 500 ml, jak dobrze pamiętam, wlewek, no tak. Bo miał problemy żołądkowe. Tylko... założyli, że w takim razie musiał wypłukiwać coś, co nie chciało, żeby zostało znalezione w jego organizmie. Tak to niestety działa. Dlatego Polada, skoro sam Maxim Drabik nie chciał współpracować z Poladą, to dlaczego Polada ma zacząć teraz z nim współpracować?
Słuchaj, prawnicy pewnie by się zgodzili, że to tak tyle trwa, bo takie są przepisy, ale normalny, zwyczajny Kowalski, tak jak ja, kibic, który chciałby mieć tą sprawę zamkniętą i widzieć Maxa na torze, bo to jest dobry fighter i dobry zawodnik, nie widzi go nawet przed telewizorem, przed wywiadami.
Bo 11 razy odmówił.
Bo odmawia, bo jest ofiarą tego całego chorego systemu i chorych gierek z jednej i z drugiej strony. Bo to jest takie, to są takie przepisy poronione, że to jest odbijanie piłeczki, kolejne miesiące czekania, kolejne przekładanie spraw, bo ktoś zadzwonił, że w kiblu jest stara kanapka i to może być bomba.
Nie, to tam były ćwiczenia przeciwpożarowe.
No to nieważne, no, ale wiesz, o co chodzi.
No tak.
Ktoś mu źle doradził i on jest teraz tego wszystkiego ofiarą. Ja naprawdę bardzo mu go szkoda i współczuję, tak.
bo to może zabić
zawodnika dobrego.
Jeżeli Maksym Drabik miałby swój rozum, to w 2021 roku wróciłby na tory ekstraligowe.
Po karencji już.
Dokładnie.
Ale to jest problem Maksa Drabika, no tak, całego zarządu Sparty Wrocław i to ich jest problem. Niech sobie oni
oficjalnie
rozwiązują.
Szkoda. Szkoda Maksa. Miejmy nadzieję, że szybko się to wszystko wyjaśni. Najlepiej jakby zmienił otoczenie, zmienił barwy klubowe, żeby się po prostu odbudował i zaczął jeździć na tym poziomie, na jakim ma jeździć. Wróćmy do motoru. Nowe nabytki w lubelskim
super
składzie.
Strzał. Bałem się, że nie przyjdzie, że go jakiś inny klub wyciągnie, ale tutaj chyba wszyscy mówią, że jest do Lublina prawda daleko, a jednak to daleko jest było blisko najbliżej. Tarnowa i dlatego chyba tak. Jest to
tym no wiadomo, spodem, bo tam że na, było,
to
że,
też przemawiało za nami.
Że szkoła, że rozwój, że blisko domu, żeby nie niedalekie podróże, chociaż on jest na to gotowy.
Ale Mirek Cierniak też w którymś z wywiadów powiedział, że chodziło też o to, że po prostu Mateusz dobrze się czuje na lubelskim torze. Tutaj często jeździł do MPJ-ty. No i siłą rzeczy też mu ten tor się podoba.
Na pewno jest to super wzmocnienie. Ja się cieszę, że jest Cierniak.
Drugi Krzysztof.
Zostawmy mnie. Nie.
Na sam koniec.
Dominik Kubera.
Bardzo rozwojowy, przyszłościowy zawodnik. Ja się po prostu dziwiłem, że w Leśnie oddaje się takiego zawodnika.
Bo
ja
jeszcze Smyka oddali.
Więcej oddaje się.
Właśnie, jeszcze Smyka. I wzięli sobie Doyla, więc... ale wiesz, tam też jest paru zawodników jeszcze, którzy dobrze umieją jeździć, prawda, na żużlu.
No tak.
Ale Kubera, facet, który kończy chłopak wiek juniora, wchodzi w ten prawdziwy żużel, gdzie ma już wiele sukcesów. Na wielu torach jeździł, ma super doświadczenie, gdzie wielu seniorów nie ma takiego doświadczenia jak ma Kubera i to jest zawodnik nie na sezon, na dwa, to jest na kilka lat zawodnik i mam nadzieję, że tutaj dobrze zostanie przyjęty przez kibiców i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że on zawsze dobrze jeździł na lubelskim torze.
Tak.
I ja jestem też bardzo mega zadowolony z Kubery.
No i teraz Krzysztof Buczkowski.
Nie znam zdanie Mrówy, bo się spotkaliśmy w październiku.
Niektórzy...
Ty pamiętasz Mrówa?
Ale zobaczymy, czy to powie.
Jestem pewny, że nie.
Myślę, że nie w takich słowach.
Nie.
Krzysztof Buczkowski...
Bo wszyscy patrzymy z perspektywy ostatniego sezonu.
Tak.
Nie wszyscy.
A widziałeś jego spojrzenie i wzrok, czy to w wywiadach, czy w rozmowach, czy...
Tak, tym... że on był bardzo rozżalony, że jeżeli nie idzie w tym sezonie. Ja mówię o wywiadach jeszcze jak w Grudziądzu jeździł.
Zostawmy to. Zostawmy już ten rozdział, który rozpoczął po podpisaniu kontraktu. Pojawił się w filmie promocyjnym motoru. Pojawił się potem w kilku wywiadach. My chcemy go mieć tutaj obok nas na żywo.
Żeby
dlatego mu też spojrzeć,
nie było ani jego, ani Dominika.
Spojrzeć mu prosto w oczy. Ale moim zdaniem na tych filmach i na tych wywiadach widać taką radość w oczach, taką pasję, tak jakby dostał wiatr w żagle.
Drugie życie żużlowe.
Że ktoś postawił na niego, powiedział, chłopie, ufam.
Na pewno od niego będzie się wiele oczekiwać. On chyba wie, co tutaj go czeka, jakie przyjęcie drużyny, że miał naprawdę słaby sezon, a tutaj ktoś do niego wyciągnął rękę i na pewno nie będzie chciał zawieść tych ludzi, a jak wyjdzie, to wszystko to zweryfikuje.
A filmik promocyjny, jak ci się podobał?
Bardzo fajny.
A czego tam nie wystąpiłeś?
Bo mnie nie było akurat w Lublinie.
To, kto jak kto, ale przy starcie powinien być Mrówa.
Nie było mnie w Lublinie.
Musimy to nadrobić.
Mówiłeś o tym, że Krzysztof Buczkowski odbuduje się w Lublinie. My lubimy ogólnie odbudowywać.
Tak, tutaj w ogóle tak się przyjęło, że w Lublinie wielu zawodników się odbudowało, prawda?
Ale czego oczekujesz od Krzysztofa Buczkowskiego w przyszłym sezonie?
Żeby było jak najmniej zmian za niego.
O!
To może tego mu życzę, a nie...
Tak, tego mu życzę, tak.
Tak.
Co? Nie, no słuchaj, no wiadomo, że jest inna motywacja, jak się zmienia klub. A jeszcze na Lublin, gdzie Lublin jest wszędzie o nas słychać, że jest boom, że fajni ludzie się tutaj wokół klubu też kręcą, to też go będzie na pewno napędzać. A jak przyjdzie i jeśli ta pandemia minie i zobaczy te pełne trybuny, no to nic innego nie zostało, tylko trzymać gaz i zaciskać zęby i niech się
dzieje. Ale ja będę powtarzał jak mantrę, że gdzieś do tej pory przynajmniej Kuba Kępa miał szczęście do tych zawodników, którzy byli niechciani w innych klubach.
Tak, miał nosa.
Miał nosa, bo to im tutaj mówię o AJ-u, im mówię o Mateju Żagarze, akurat wszyscy, obaj z Częstochowy przyszli.
No ale chyba najważniejsze były takie, którego czasie. Nie chcieli. Jarek Hampel.
No tak, Jarek Hampel też najważniejszy.
I też wam powiem, jak, nie wiem, czy pamiętacie,
no twoje odczucia,
jak było, że wszyscy naciskali, żeby brać Grega Hancocka później, a przyszedł Grisza.
Tak.
Też miał nosa.
No ale tu akurat go chcieli.
No tak, to chcieli, tak, tylko że to też było, wiesz, wróżenie z fusów, bo gość też nie jeździł, prawda, półtora roku, a zobacz, jak wszedł Grisza.
Tak, no ale właśnie jak ocenisz ten transfer Jarka Hampela przed sezonem?
Nie, to strzał w dziesiątkę. Słuchaj, ja byłem akurat na treningu, jak to się wszystko...
Jak Jarek przyjechał?
Jak się dowiedzieli, że będzie Hampel w Lublinie, to tam były takie zgrzyty. I tutaj rozmawiałem z jednym z ludzi z otoczenia tutaj lubelskiego. Mówi, dlaczego ci zawodnicy nasi tak kręcą głową? Przecież tutaj przychodzi klasowy zawodnik. My mamy zapierniczać w tej lidze, a to jest wzmocnienie. No. Ale później się wszystko fajnie ułożyło i...
Wiecie co, ja tylko jeszcze...
Poczekaj, kto ciebie zaskoczył w tym sezonie z zawodników? Pewnie znam odpowiedź, ale
nie,
chciałem...
Nie, na pewno, słuchaj, no to bezapelacyjnie tutaj Żagar zrobił super robotę, bo takiego sezonu, jak miał tu w Lublinie, to nie miał dawno.
No nie miał nigdy. Sezon życia, pamiętam.
Oczywiście. I szkoda, że przez przepis nie może jeździć u nas.
Niekoniecznie przez przepis.
No.
Niekoniecznie przez przepis, bardziej przez filozofię budowania klubu przez Kubę, nie znając tego przepisu, bo... Wszyscy chyba oprócz Mateja byli dogadani na ten sezon przyszły. No, nie wypadało zrywać wcześniej danych umów i słowa i Matej musiał wypaść ze składu.
Nie, ale gdyby nie przepis, to Matej by został.
Oczywiście. No, pewnie, to jest moje zdanie, że oczywiście.
Znaczy Kuba to powiedział.
No to
tak. Więc... Ja na chwilkę wrócę jeszcze do Krzysztofa Buczkowskiego, bo mam wrażenie, że ludzie patrząc, tak jak tutaj Mruwa powiedział, patrzą na to, co się działo w tamtym sezonie.
Ale przecież tak jest w żużlu, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni bieg.
Tak, ale nie wiem, czy pamiętacie mecz, który odbył się 7 kwietnia 2019 roku na lubelskim torze. Motor Lublin kontra GKM Grudziądz. Pierwszy mecz w Ekstralidze.
To straciliśmy od razu Jonsona.
Tak. I wtedy Krzysztof Buczkowski zdobył 11 punktów z bonusem w 6 startach i tak naprawdę w ostatnim biegu przywiózł 0, więc... No miał w 5 biegach 11 plus 1. Jeżeli taką będzie mieć zdobycz w każdym meczu domowym, to ja biorę w ciemno.
Ja też.
Naprawdę.
Dzisiaj trochę wcześniej skończymy, bo przez te maski to nie da się oddychać, ale...
Ciężko.
Tak, właśnie, bo tutaj nie tylko widzę, że były zaostrzenia na stadionie, ale u was od kiedy? Od dzisiaj jest...
Od soboty jest przepis. Znaczy, nie tylko u nas, to jest rozporządzenie...
Tak, ja wiem.
W każdym miejscu, że w każdym zakładzie pracy, w każdej firmie, kiedy w pomieszczeniu są więcej niż jedna osoba jest, no to mimo tego, że możemy usiąść od siebie 3 metry, musimy mieć maseczki. Taki jest wymóg, więc...
No właśnie, bo też wybaczcie. Się na czacie pytają, no to odpowiadamy.
Ale to i tak ja twarzywo nie wyglądam.
Jak ja coś... jestem łysy.
Nie jesteśmy tu, żeby wyglądać, tak?
Tak jest, dobrze.
Dlatego pracujemy w radio, tak?
Czego teraz, Mruwa, możemy ci życzyć? Masz jakieś nowe fanty na składnicy swojej?
Zawsze mam.
Tak? Co takiego nowego?
No, nowe plastrony, nowe kubeczki.
Musimy do ciebie przyjechać.
Zapraszam.
Tylko w maseczkach.
Tylko w maseczkach, tak.
Nie, no ale to nie da się jeść za kąsek.
Więc... A to jak będziemy jeść, to ściągniemy.
Otwory.
Wytniemy w maseczkę.
Tak, wytniemy.
Czego życzyć? Żebyśmy mieli komplet ludzi na stadionie, bo się inaczej wtedy ten mecz wygląda. Naprawdę. Ja to czuję, jak jest cały stadion, jak jest na atmosfera. Bo przy pustych trybunach, powiem ci, prowadzić zawody na starcie, to tak średnio to
no
jest.
No właśnie, na Sonie miałeś okazję.
Tak. To tak jakbym sparing miał.
A nie korci cię,
Nie
korci cię, żebyś na jeden mecz oddał swojemu koledze, a ty sobie siądziesz.
Korci mnie.
Ten popcorn, kiełbaska i...
Słonecznik.
Są słonecznik.
Nie, ja ci powiem, nie.
Nie ta liga na słonecznik.
Nie, u mnie, ze mną to jest tak, że jak ja jadę, czy gdzieś jadę na jakieś zawody.
My wiemy, inne jak to wygląda.
To ja biorę program, ja muszę na zawody jadę, żeby oglądać zawody, wypełnić sobie program. A różne inne atrakcje i fajne pomysły to poza stadionem.
To życzymy ci, żebyś w przyszłym sezonie miał okazję być na każdym meczu wyjazdowym.
O. I żebyś miałem takie sezony.
I żebyś mógł zrobić turniej 25-lecia w klubie żużlowym.
No właśnie w tym roku miałem 25 lat.
Zrobić.
No nie.
No No to,
żeby ale dziękuję.
25 lat już.
Ja to w klubie, a na trybunach Hylu to już nie pamiętam, jeszcze w Pieluchy robiłem, już byłem na stadionie.
Ja tyle na świecie jeszcze nie ma.
60 lat temu.
Tak, 150.
I jak będziesz robił Pieluchy, też będziesz na stadionie.
Dobrze, to ja wam teraz zadam pytanie, bo ja... Bo ja...
Nie, żadnych pytań, już.
No, nie, jedno pytanie ostatnie.
Na
co według was stać naszą drużynę w przyszłym sezonie?
Na wszystko.
Bardzo dobrze.
Tak. Czemu nie? O złoty medal jedziemy.
Dziękujemy, byliśmy w pełnym dzisiaj składzie, a naszym gościem był Marcin Wnuk, czyli popularny Mrówa. Dzięki.
Dziękuję za zaproszenie.
To żółty, biały i niebieski świat.